Pan z wami.
I z duchem twoim.
Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.
Chwała Tobie, Panie.
Rodzice Jezusa chodzili co roku do Jerozolimy na święto Paschy. Gdy miał on lat 12, udali się tam zwyczajem świątecznym. Kiedy wracali po skończonych uroczystościach, został Jezus w Jerozolimie, a tego nie zauważyli jego rodzice. Przypuszczając, że jest w towarzystwie pątników, uszli dzień drogi i szukali go wśród krewnych i znajomych. Gdy go nie znaleźli, wrócili do Jerozolimy, szukając go. Dopiero po 3 dniach odnaleźli go w świątyni, gdzie siedział między nauczycielami, przysłuchiwał się im i zadawał pytania. Wszyscy zaś, którzy go słuchali, byli zdumieni bystrością jego umysłu i odpowiedziami. Na ten widok zdziwili się bardzo, a jego matka rzekła do niego: Synu, czemuś nam to uczynił? Oto ojciec twój i ja z bólem serca szukaliśmy ciebie. Lecz on im odpowiedział: Czemuście mnie szukali? Czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do mego ojca? Oni jednak nie zrozumieli tego, co im powiedział. Potem poszedł z nimi i wrócił do Nazaretu i był im poddany. Oto słowo Pańskie.
Chwała Tobie, Chryste.
Moi drodzy, pewnie słyszeliście, a może ktoś był nawet, że chyba największe sanktuarium świętego Józefa u nas w Polsce znajduje się w Kaliszu i tam jest obraz świętego Józefa. W każdym razie tak się mówi, chociaż to nie do końca prawda, bo w kaplicy bocznej tego sanktuarium znajduje się obraz, który pokazuje ostatni fragment tej dzisiejszej Ewangelii. To jest nie tylko święty Józef, ale święty Józef, który wraz z Maryją trzyma idącego po środku małego 12-letniego Jezusa za rękę i na to wszystko, na ten powrót świętej rodziny z jerozolimskiej świątyni do domu, do Nazaretu, spogląda z nieba, z góry, z wysoka Bóg Ojciec. Jest taka ciekawa rzecz w tym obrazie, szczegół, a na szczegóły czasami warto zwracać uwagę. Mianowicie ten Bóg Ojciec, który patrzy z nieba na tę scenę, ma dokładnie taką samą twarz jak święty Józef, który prowadzi Jezusa wraz z Maryją za rękę do domu z Jerozolimy. Tam te 100, prawie 50 kilometrów idą na północ. Ta sama twarz. Ojciec niebieski i ojciec opiekun ziemski mają to samo oblicze. Dlaczego? Skąd taki pomysł? Właściwie, żeby to wyjaśnić i jakoś sobie utwierdzić, moi drodzy, trzeba by było otworzyć Pismo Święte zaraz na początku. Wracając do wczorajszego, pierwszego, inaugurującego nasze rekolekcje kazania, chciałbym się przypomnieć, prosiłem, byście zechcieli w domu, moi drodzy, odnaleźć Księgę Pisma Świętego, gdzieś tam na półce, może nawet włożoną między inne książki i przynajmniej na ten czas rekolekcji tę księgę wyjąć, położyć może na stole, żeby leżała trochę tak, jak patron tego roku, święty brat Albert, mówił o chlebie, że powinno się być dobrym jak chleb, który leży na stole i każdy w każdej chwili sobie może ukroić. Żeby to Pismo Święte przynajmniej na ten czas rekolekcji było tam gdzieś na stole otwarte, żeby każdy z domowników mógł sobie zajrzeć, choćby z ciekawości. I dzisiaj proponuję, żebyśmy Pismo Święte otwarli, nie zadając sobie specjalnie dużo trudu, zaraz na początku. Pierwsze słowa, pierwsze litery Pisma Świętego, Księga Rodzaju, opisują stworzenie świata. Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię. Na początku. Jest taka ciekawostka, że po polsku pierwszym słowem czy pierwszymi słowami Biblii są na początku. Na początku. Natomiast po hebrajsku Biblia w oryginale zaczyna się od drugiej litery alfabetu, od B. To brzmi po hebrajsku Breshit bara Elohim, na początku. Dlatego nie zaczyna się od pierwszej litery alfabetu, bo w hebrajskim, podobnie jak po polsku ABC, jest Alef Bet, podobnie brzmiące, wyglądające inaczej, ale podobnie brzmiące litery odpowiadające podobnym głoskom, że no właśnie, nawet jest powiedziane, na początku Bóg stworzył niebo i ziemię. Ziemia to jest taki świat, który jest poza tym światem. My jesteśmy na ziemi, na tym świecie. A pierwszy od litery Alef, jakby na początku, pierwszą przed wszystkimi, Pan Bóg stworzył rzeczywistość tamtego świata. Zauważyliście, my mówimy czasami, jak ktoś umiera, że przeszedł na tamten świat. Ten świat niebieski, świat niebiański. Bóg stworzył niebo i ziemię, tamten świat. Jak wyglądało to stworzenie? Zachęcam was, moi drodzy, byśmy do tego tekstu wrócili. Ja dzisiaj, nie wiem, może to będzie dość oryginalne, mam nadzieję, że ciekawe. Przeczytamy razem teraz w czasie tej nauki rekolekcyjnej ten opis stworzenia, przynajmniej obszerne fragmenty, i spróbujemy się zastanowić nad tym, co one znaczą i jak próbowano je przez wieki tłumaczyć. A was bardzo proszę, byście w domu jeszcze raz zechcieli na spokojnie do tego tekstu wrócić, może wspólnie, rodzinnie dzisiaj, może z dziećmi, ten fragment, początek Księgi Rodzaju, początek Pisma Świętego przeczytać. Więc czytamy tak. Ziemia zaś była bezładem i pustkowiem, ciemność była nad powierzchnią bezmiaru wód, a Duch Boży unosił się nad wodami. Wtedy Bóg rzekł: niech się stanie światłość. I stała się światłość. Bóg, widząc, że światłość jest dobra, oddzielił ją od ciemności i nazwał Bóg światłość dniem, a ciemność nazwał nocą, i tak upłynął wieczór i poranek, dzień pierwszy. Moi drodzy, tutaj przerwimy lekturę i zwróćmy uwagę na pewne elementy, które będą nam się co chwilę powtarzać. Każdego dnia, kiedy Bóg coś stwarza, to tę czynność stwarzania właściwie sprowadza do powiedzenia czegoś, do wydania rozkazu. Bóg mówi i się staje. Niech się stanie światłość, i staje się światłość. Swoim słowem Bóg stworzył świat. Nie ma tu żadnej czynności manualnej, żadnej konstrukcji, żadnego składania, zbijania, klecenia, klejenia, rzeźbienia. Jest tylko słowo. Niech się stanie. I na słowo Boże, na rozkaz Boży się staje. Druga rzecz, którą warto zauważyć, to to, że każde stworzenie każdego dnia kończy się takim podobnym refrenem. Bóg widzi, że to, co uczynił, jest dobre. Wszystko to, co Pan Bóg stworzył, jest dobre. Do tej prawdy jeszcze wrócimy. I trzecia rzecz, trochę ciekawa. Moi drodzy, kto z nas rozumie takie stwierdzenie? I tak upłynął wieczór i poranek, dzień pierwszy. Wieczór i poranek, dzień pierwszy. Dlaczego taka dziwna miara? Kiedy się zaczyna dzień? Kiedy zaczął się dzisiejszy poniedziałek? No, dla nas, ludzi XXI wieku, kalendarz przesunął się na 20 marca o północy. Kiedy na zegarku pokazała się godzina 23:59:59, to następna godzina to była 000 i to był początek nowego dzisiejszego dnia. My tak zaczynamy dzień, tak się umówiliśmy. Natomiast w tradycji żydowskiej było troszkę inaczej. Dzień zaczynał się wtedy, kiedy zachodziło słońce. Już wieczór był początkiem nowego dnia. Tak na przykład Żydzi świętowali szabat, czyli szósty dzień tygodnia, sobotę. W piątek wieczorem, o zachodzie słońca. Żeby czegoś nie zaprzepaścić, żeby się nie pomylić, to już 20 minut przed zachodem słońca absolutnie przerywali wszelkie prace i wszelkie czynności, tak żeby wraz z pierwszą gwiazdą zapalić pierwszą szabasową świecę. Myśmy to od Żydów trochę przejęli. Popatrzcie, w Wigilię Bożego Narodzenia też wyglądamy pierwszej gwiazdki na niebie, żeby zasiąść do wigilijnego stołu. Boże Narodzenie właściwie zaczyna się w Wigilię o zmroku, o zachodzie słońca. Wtedy zaczynamy jeść tę wieczerzę wigilijną i czekamy na mszę pasterską o północy, żeby tutaj przyjść do kościoła. A w Wielką Sobotę liturgię poświęcenia ognia i wody chrzcielnej i tę liturgię Wigilii Paschalnej też zaczniemy, kiedy słońce będzie zachodzić. A to będzie dopiero sobota przed niedzielą Zmartwychwstania wieczorem. W kościele wiele uroczystości, wiele świąt zaczyna się od tak zwanych pierwszych nieszporów, czyli modlitwy odmawianej właściwie poprzedzającego dnia o zachodzie słońca. To wszystko jest związane z taką miarą biblijną, tak jak to czytamy przy opisie stworzenia świata. Tak upłynął wieczór i poranek, dzień pierwszy. Tak się odmierzało dni w czasach biblijnych. A potem Bóg rzekł: niechaj powstanie sklepienie w środku wód i niechaj ono oddzieli jedne wody od drugich. Uczyniwszy to sklepienie, Bóg oddzielił wody pod sklepieniem od wód ponad sklepieniem, a gdy tak się stało, Bóg nazwał to sklepienie niebem i tak upłynął wieczór i poranek dzień drugi. Moi drodzy, na początku Pan Bóg miał taką, można powiedzieć, jakąś masę, jakąś kulę wody. Tylko woda była na początku. Z tej wody, mówi legenda żydowska, Pan Bóg zrobił ciemność. Z ognia zrobił jasność, a z ducha, z powietrza, które unosiło się nad tym wszystkim, powstała Boża mądrość. Jak Pan Bóg już miał tą jasność i ciemność i mądrość i te kule wody, to drugiego dnia te kule wody rozdzielił na dwie części. Teraz popatrzcie, wczoraj powiedziałem wam, że szukamy nieraz daleko skarbów, jakichś takich fajnych, mądrych rzeczy, a tymczasem tutaj na miejscu mamy skarby. I takim skarbem, taką otwartą księgą Pisma Świętego jest tutaj nasz Kościół, ta świątynia, w której jesteśmy. Wyobraźcie sobie, ona nam opowiada też o stworzeniu świata. Tutaj, gdzie jest posadzka, gdzie są ławki, wyobraźcie sobie, że jest ta woda na dole, a ściany i sklepienie kościoła to jest sfera niebieska, nad którą jest woda górna. Ta dolna woda to są morza, jeziora, rzeki, strumienie, a ta górna woda to są zasoby wody. Tam, tak wierzą ludzie czasów biblijnych, są specjalne zawory, takie jakby krany. Aniołowie odkręcają te krany i z tych otworów w sklepieniu niebieskim spada na ziemię deszcz, szron, grat, śnieg, żeby nawodnić ziemię, żeby ziemia wydawała owoc w swoim czasie. A więc nawet bryła kościoła przypomina nam trochę Księgę Rodzaju i ten opis stworzenia świata. To się stało w drugim dniu. Pan Bóg oddzielił tę wodę na dole od tej wody, która jest nad nami, z której pada deszcz. Oczywiście jest to starożytny, przedkopernikański obraz świata. My dzisiaj wiemy, że ze śniegiem, z deszczem i z chmurami jest troszeczkę inaczej, ale trzeba uszanować poglądy ludzi starożytnych, tak jak Pan Bóg szanował ich wiedzę i ich poglądy, nie dokonując rewolucji, przynajmniej na etapie powstawania Księgi Pisma Świętego. A potem Bóg rzekł: niechaj zbiorą się wody spod nieba w jedno miejsce i niech się ukaże powierzchnia sucha. A gdy tak się stało, Bóg nazwał tę suchą powierzchnię ziemią, a zbiorowisko wód nazwał morzem. Bóg, widząc, że były dobre, rzekł: niechaj ziemia wyda rośliny zielone, trawy dające nasiona, drzewa owocowe rodzące na ziemi według swego gatunku owoce, w których są nasiona. I stało się tak, a Bóg widział, że były dobre. I znowu zobaczcie, tak jak tutaj w kościele, z tej powierzchni większej części kościoła wyłania się ta część, którą z wami nazywamy prezbiterium. Tutaj po schodkach się wychodzi i jest ołtarz, tutaj zasiadają kapłani, służba liturgiczna. To jest taki obraz tej ziemi, która wyłoniła się z morza. Tutaj mamy ołtarz, świece, drzewo, krzyża. One nam jakby przypominają rośliny, które zapełniły tę przestrzeń ziemi, żeby ona nie była takim bezładem i pustkowiem jak na początku. A więc podsumujmy. Mamy pierwsze trzy dni stworzenia. W pierwszym dniu Pan Bóg czyni światłość i ciemność, dzień i noc. W drugim dniu rozdziela wody, te dolne od tych górnych, a w trzecim dniu z tej wody na dole wyłania się ziemia i na niej pojawiają się rośliny. Jesteśmy na półmetku stworzenia. Co dzieje się dalej? A potem Bóg rzekł: niechaj powstaną ciała niebieskie świecące na sklepieniu nieba, aby oddzielały dzień od nocy, aby wyznaczały pory roku, dni i lata, aby były ciałami jaśniejącymi na sklepieniu nieba i aby świeciły nad ziemią. I stało się tak. Bóg uczynił dwa duże ciała jaśniejące. Większe, aby rządziło dniem, i mniejsze, aby rządziło nocą oraz gwiazdy. A widział Bóg, że były dobre. I tak upłynął wieczór i poranek, dzień czwarty. Popatrzcie, znowu na początku, w pierwszym dniu Pan Bóg stworzył światłość, oddzielił ją od ciemności, a w czwartym dniu, trzy dni później, stworzył słońce, księżyc i gwiazdy. I nawet legenda mówi o tym, że kiedy Pan Bóg stworzył słońce, księżyc i gwiazdy, to światłość z tego świata zabrał ze sobą na tamten świat. I znowu, kiedy modlimy się za kogoś, kto przeszedł na tamten świat, mówimy: a światłość wiekuista niechaj mu świeci. To jest światłość, która nie zna zachodu, światłość Chrystusa Zmartwychwstałego. Słońce dzisiaj wzeszło, pokazało się na niebie i potem zaszło. Mamy ciemność, będziemy wypatrywać księżyca i gwiazd, chociaż tego księżyca teraz zobaczymy bardzo niewiele. A tamta światłość na tamtym świecie nigdy się nie kończy. To zdarzyło się czwartego dnia. Co w piątym dniu? Bóg rzekł: niechaj się zaroją wody od roju istot żywych, a ptactwo niechaj lata nad ziemią i pod sklepieniem nieba. Tak stworzył Bóg wielkie potwory morskie i wszelkiego rodzaju pływające istoty żywe, którymi zaroiły się wody, oraz wszelkie ptactwo skrzydlate różnego rodzaju. I tak upłynął wieczór i poranek, dzień piąty. Popatrzcie, znowu jest taka symetria. Drugiego dnia Pan Bóg oddzielił tę wodę na dole od tej wody na górze, a trzy dni później, piątego dnia, wody na dole zaroiły się rybami, a przestrzeń między jedną wodą a drugą, to tak jakby nam tutaj po kościele, wypełniło ptactwo. A więc ptaki i zwierzęta wodne powstały w piątym dniu. I tak upłynął wieczór i poranek, dzień piąty, a potem, czyli szóstego dnia, Bóg rzekł: niechaj ziemia wyda istoty żywe różnego rodzaju, bydło, zwierzęta pełzające i dzikie zwierzęta według ich rodzajów. I stało się tak. Trzeciego dnia, pamiętamy, wyłoniła się sucha ziemia, porosła drzewami i roślinami wydającymi owoce, a trzy dni później, czyli szóstego dnia, na tej ziemi pojawiły się zwierzęta. Pan Bóg dał im te rośliny i owoce za pokarm. A kiedy już mieliśmy zrobione wszystko, kiedy Pan Bóg uczynił światłość, ciemność, uporządkował wody, wyłonił suchą ziemię, zapełnił wodę rybami, powietrze ptakami, ziemię zwierzętami, wreszcie Bóg rzekł: uczyńmy człowieka na nasz obraz, podobnego nam. Niechaj panuje nad rybami morskimi, nad ptactwem powietrznym, nad bydłem, nad ziemią i nad wszystkimi zwierzętami pełzającymi po ziemi. Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz. Na obraz Boży go stworzył, stworzył mężczyznę i niewiastę. Moi drodzy, to jest chyba najciekawszy fragment w tej części Pisma Świętego. Popatrzcie, co tutaj jest niezwykłego. Po pierwsze, kiedy Pan Bóg czynił światłość, kiedy oddzielał wody, kiedy robił suchy ląd i zapełniał te wszystkie przestrzenie zwierzętami, to Bóg za każdym razem mówił: niech się stanie światłość, niech się oddzielą wody, niech się zaroją wody rybami, niech powietrze wypełni się ptactwem, niech się stanie to czy tamto. A kiedy miał stworzyć człowieka, nie powiedział: niech się stanie człowiek, tylko powiedział: uczyńmy człowieka na swój obraz i podobieństwo. I znowu stara tradycja biblijna mówi, to tak jest, że Pan Bóg wszystko stworzył swoim słowem, dopiero człowieka uczynił swoimi własnymi rękami. Żydowska tradycja mówiła, że tam, gdzie potem zbudowano Jerozolimę, a chrześcijańska tradycja dodawała tam, gdzie potem stanął krzyż Chrystusa, że w tym miejscu Bóg pochylił się i wziął garść wilgotnej ziemi i z tej ziemi ulepił człowieka. I tutaj jest następna ciekawostka. Popatrzcie, uczynił Bóg człowieka na swój obraz i podobieństwo, mężczyzną i niewiastą stworzył ich. To jest nielogiczne. Przecież powinno pisać w Słowie Bożym, uczynił Bóg ludzi, mężczyznę i niewiastę. Przecież ich było dwoje. A Pismo Święte mówi, uczynił Bóg człowieka, mężczyznę i niewiastę. Tak jakby nam chciało Pismo Święte powiedzieć, czy Pan Bóg w Słowie Bożym chciałby powiedzieć, słuchajcie, tak naprawdę człowiek jest w pełni człowiekiem, jeżeli jest związek mężczyzny i niewiasty. Dopiero oni razem nawzajem się uzupełniają, dopełniają, są komplementarni i dopiero wtedy mamy do czynienia z pełnym człowiekiem, który jest w pełni prawdziwym, całościowym obrazem Pana Boga. Znowu taka stara żydowska legenda mówi, że jak Pan Bóg stworzył człowieka, to w niebie powstało straszne zamieszanie. Dlaczego? Bo człowiek był tak podobny do Pana Boga, że aniołowie się mylili i nie wiedzieli, czy ten, na którego patrzą, to Pan Bóg czy człowiek, bo byli identyczni. I żeby Pan Bóg, żeby położyć kres temu zamieszaniu, to człowieka obdarzył czymś, czego sam nie potrzebuje. Nie wiem, czy byście zgadli, co to jest. Snem. Pozwolił człowiekowi spać. Znowu tradycja mówi, że sen to jest taka chwila, to są takie godziny, kiedy i dzisiaj po grzechu, po upadku pierwszych ludzi dusza człowieka na parę godzin wędruje do nieba i staje się człowiek we śnie niewinny, jak wtedy, kiedy go Pan Bóg uczynił. I aniołowie przestali się już mylić, bo wiedzieli, że ten, co zasypia, to człowiek, a ten, co nie śpi, to Pan Bóg. I jeszcze jedna ważna i piękna rzecz. Popatrzcie, moi drodzy. Żyjemy w takich czasach, kiedy paradoksalnie, a nawet chciałoby się powiedzieć o zgrozo, zaczynamy się zastanawiać, co nazwać małżeństwem i co nazwać rodziną. W ostatnim, wczorajszym gościu niedzielnym nawet była taka specjalna deklaracja do wysłania gdzieś tam do Unii Europejskiej, że jesteśmy, że opowiadamy się za tym, żeby jasno stwierdzić, że rodzina, że małżeństwo to jest związek mężczyzny i kobiety. Trochę tak, jakbyśmy musieli udowadniać, że nie jesteśmy wielbłądem albo czymś innym. To nie jest wymysł katechizmu, to nie jest nauka Kościoła, to jest Słowo Boże, które mówi wyraźnie, że obrazem Pana Boga jest mężczyzna i niewiasta. Że dziecku, jakbyśmy chcieli pokazać, jak wygląda Pan Bóg, to my nie musimy pokazywać jakiejś takiej naiwnej ilustracji, jakiejś litografii, jakiegoś obrazka na ścianie, tylko pokazać mu jego rodziców, ojca i matkę. Dziecko, patrząc na tatę i na mamę, powinno wiedzieć, domyślać się, widzieć, jak wygląda Pan Bóg. I to jest właśnie taka ciekawa historia z tym świętym Józefem z Kalisza, że ten Pan Bóg na tym obrazie ma taką samą twarz jak święty Józef. Że właściwie trudno ich odróżnić od siebie. No właśnie tak powinien być człowiek podobny do Pana Boga. Ten Jezus, który idzie wraz z Maryją, swoją matką i Józefem Świętym, swoim ziemskim opiekunem i stróżem i razem w ten sposób jakby doświadcza obrazu samego Pana Boga na tym świecie, na tej ziemi. Moi drodzy, tak wygląda opis stworzenia świata i stworzenia człowieka we fragmentach, bo nie przeczytałem tego w całości dokładnie, bo zajęłoby to jeszcze więcej czasu, ale możecie to zrobić sami w domu. Jeszcze jest kolejny ciekawy fragment o tym, jak Pan Bóg troszczy się o zwierzęta i o człowieka i mówi, że mają być płodni i rozmnażać się i że mają jeść to, co rodzi ziemia. I na końcu jest napisane, że w ten sposób zostały ukończone niebo i ziemia oraz wszystkie zastępy stworzeń, a gdy Bóg ukończył w dniu szóstym swe dzieło, nad którym pracował, odpoczął dnia siódmego po całym swym trudzie, jaki podjął. Moi drodzy, i również tę prawdę macie tutaj zaznaczoną w waszym kościele parafialnym. Bardzo często kościoły budowano tak, żeby one były trochę taką bez liter, otwartą księgą Pisma Świętego. I popatrzcie, już tutaj zobaczyliśmy w kościele, że mamy taki symbol tej wody na dole i na górze i suchej ziemi, która się wyłoniła z morza. A teraz jeszcze popatrzcie z tych miejsc, gdzie siedzicie, myślę, że jesteście w stanie przynajmniej częściowo ogarnąć. Tutaj nad ołtarzem z jednej i z drugiej strony mamy trzy pary okien. Po lewej stronie trzy okienka i po prawej stronie trzy okienka. W dodatku one są w kształcie sześcianu. Jakby nam miały przypominać właśnie o tym, że sześć dni Pan Bóg stwarzał świat. Pierwsze okienko, światłość i ciemność, potem gwiazdy i słońce i księżyc. Potem mamy wody górne i dolne, a także mamy te istoty, które żyją w wodzie i w powietrzu między wodami. Potem trzecia para okien to jest sucha ziemia i rośliny i w szóstym dniu zwierzęta i człowiek, to co chodzi po ziemi. Sześć okien, a między nimi jakby ukoronowaniem, uwieńczeniem ołtarz, na którym sprawuje się najświętszą ofiarę. A my przychodzimy tutaj szczególnie w niedzielę, czyli w siódmym dniu, który Pan Bóg pobłogosławił. Dniu, w którym Pan Bóg odpoczął, w dniu, w którym Pan Bóg uczynił świętym, by składać ofiarę dziękczynną za dzieło stworzenia, a potem odkupienia tego stworzenia przez Jezusa Chrystusa. Popatrzcie, to jest tak, jakbyśmy nawet nie otwarli tego Pisma Świętego w domu, tylko tutaj przychodzili do kościoła i mieli nawet w tych elementach wyposażenia taki co niedzielę wyrzut. Popatrz, tu jest otwarte Pismo Święte zaraz na początku, na Księdze Rodzaju. Gdzie jest Twoje Pismo Święte? Gdzie jest Twoja Biblia? Czemu jest zamknięta? Tu w kościele masz otwartą księgę, w domu też otwórz i czytaj, 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 żebyś poznawał Pana Boga, żeby był Ci coraz bliższy. Moi drodzy, przeczytaliśmy zaledwie jeden rozdział Pisma Świętego i kawałek drugiego we fragmentach. Czas wyciągnąć z tego jakieś wnioski dla nas. Oprócz tego wszystkiego, co mam nadzieję jakoś nas zaciekawiło, jest jakąś pigułką mądrości, zbudowanej na tradycji kiedyś żydowskiej, a potem także chrześcijańskiej, myślę, że w tym opisie stworzenia świata odnajdujemy po pierwsze wezwanie do ogromnego szacunku dla życia, dla każdego życia, szacunku dla całego stworzonego świata. W tym szacunku dla życia tradycja żydowska i chrześcijańska pójdą tak daleko, że będą mówić coś, o czym my dzisiaj, i to trzeba ze wstydem przyznać, zapomnieliśmy. Na przykład, że nie wolno niszczyć życia. I to nie tylko ludzkiego. Żydowska tradycja mówiła, że taką samą zbrodnią jak zabicie człowieka jest wycięcie drzewa, które rodzi owoce karmiące zwierzęta i ludzi. Że nie wolno drzewa, które nie jest uschłe, które nie jest zmarnowane, które rodzi żywe owoce, wycinać, bo to jest zabójstwo, to jest zbrodnia. Że nie wolno bez sensu zabijać zwierzęcia. Dopiero po potopie, po przymierzu z Noem, Pan Bóg pozwala ludziom jeść mięso. Wcześniej tylko rośliny są dla nich pokarmem i trzeba to robić w odpowiedni sposób. Są przepisy o koszerności, jest takie całe prawo kaszrut, jak się pozbawia życia, jakie zwierzę, które zwierzę i w jakich okolicznościach, żeby posilić się jego mięsem. To jest, można powiedzieć, wyjątkowa sytuacja, nie na co dzień. Nie każdy może zabić zwierzę na mięso, nie każde zwierzę można jeść, nie wolno zabijać zwierząt bez sensu. Co więcej, nawet będą takie przepisy u Mojżesza, że jak wół czy tam osioł wpadnie do dołu, to trzeba go wyciągnąć, trzeba pomagać zwierzętom, nie mówiąc już o pomocy i o szacunku dla człowieka. W głowie się nie mieści, że można nie uszanować dziecka, które jeszcze się nie urodziło, albo starca, który już dogorywa, który nie ma sił, by chodzić. Nie będziesz przeklinał głuchego, nie będziesz kładł przeszkody na drodze niewidomego. Tak daleko pójdą potem te przepisy szanujące roślinę, zwierzę, a nade wszystko drugiego człowieka stworzonego na obraz i podobieństwo Boże. I to jest, moi drodzy, wydaje mi się, dobra szkoła dla nas, My dzisiaj zupełnie odrywamy szacunek do życia od religii i bardzo często kładziemy na karp jakiejś ekologii, która staje się jednym chyba z zabobonów XXI wieku, bo ze zwykłego szacunku dla życia nie wiem, czy nie ociera się o ubóstwianie wszelkiego rodzaju życia. Mniejsza o tego rodzaju spory. Szanujmy świat, który jest wokół nas. I to tak zwyczajnie, poczynając od śmieci, od tego, żebyśmy nie wyrzucali byle czego, byle gdzie, byśmy nie zaśmiecali naszego środowiska. To jest kwestia poszanowania dla świata, który Pan Bóg uczynił, który Pan Bóg stworzył. To nie jest tylko sprawa naszej kultury, jakiejś kultury osobistej czy kultury społecznej. To jest wymóg religijny, wymóg zawarty w Słowie Bożym. Szanujmy świat, który jest wokół nas. Szanujmy drugiego człowieka. Dbajmy o siebie, o swoje zdrowie. Każdy z nas jest darem od Pana Boga. Moje życie nie jest moje. To jest coś, co Pan Bóg mi dał. I w życiu, i w śmierci należymy do Pana, pisze święty Paweł. A więc szacunek dla życia, otaczającego nas świata, ludzi wokół nas i dla nas samych. To jest chyba największa, najważniejsza nauka, która płynie z tego opisu stworzenia świata i myślę, że również przy okazji tegorocznych wielkopostnych rekolekcji i przygotowania do spowiedzi, do której okazja będzie jutro, też trzeba sobie zadać to pytanie. Jak szanuję świat roślin, świat zwierząt? Jak szanuję innych ludzi? Jak szanuję pokarm? Jak szanuję pożywienie? Jak szanuję pieniądze? Jak szanuję dom, drogę, ścieżkę, narzędzie pracy? Wszystko to, czym się posługuję, czym przemieniam świat, czym panuję nad światem. Ile jest we mnie szacunku? Moi drodzy, proponuję, byśmy do tego tekstu jeszcze wrócili. Pewnie tylko część z nas dzisiaj uczestniczy w tych rekolekcjach. Wielu jest takich, może naszych bliskich, którzy są zapracowani, zabiegani, zagonieni. Spróbujmy po powrocie do domu, gorąco jeszcze raz namawiam, może nawet do znudzenia, otworzyć sobie Pismo Święte właśnie na tym fragmencie, zaraz na początku, opisie stworzenia świata. Przeczytajmy to sobie, przemyślmy, może porozmawiajmy o tym w domu, żeby tę prawdę o stworzeniu świata uczynić taką domową, rodzinną katechezą. Opowiedzmy naszym domownikom o naszym Kościele, o tym, jak ten opis stworzenia świata zaznacza się tutaj, w pewnych elementach wyposażenia, architektury Kościoła, w którym jesteśmy co tydzień albo nawet częściej, żebyśmy umieli dostrzegać i rozpoznawać tego rodzaju biblijne światy, ślady w domu, który gromadzi nas na modlitwę. Gorąco i serdecznie polecam kolejne nasze spotkania rekolekcyjne, dzisiaj jeszcze po mszy świętej tutaj w kościele, spotkanie dla młodzieży. Będzie ono połączone z prezentacją na temat geografii ojczyzny Pana Jezusa. Jeżeli myślę, że również ktoś z dorosłych chciałby zobaczyć, jak kiedyś i jak dzisiaj wyglądają takie miasta jak Nazaret, Betlejem, jak wygląda Jordan i Morze Martwe, zapraszam do pozostania w kościele po mszy świętej. Jutro msze święte z nauką ogólną o godzinie 8 i o 18, a po wieczornej mszy świętej nauka rekolekcyjna dla małżonków i rodziców. Również serdecznie zapraszam. Niech Bóg, Stworzyciel świata, Dawca życia wszelkiemu istnieniu, błogosławi nam w naszym przeżywaniu z szacunkiem i z miłością życia na tym stworzonym przez Jego miłosierdzie świecie. Amen.